podcast Polskiego Radia.
Ustalenie kanału łączności sposobu kontaktowania się jest właściwie najlepszym sposobem zidentyfikowania pracy agenta. Szpiedzy uczą się tego, tych klasycznych metod, tajnopisów, mikrokropki.
Czyli co, tajnopisów, czyli atramentu sympatycznego, prawda? Który potem podgrzewamy na kuchence mikrochowej i wychodzi tak.
Ale ja muszę powiedzieć, że te klasyczne metody szpiegowskie co wciąż są w użyciu.
Cała historia Toru, czyli tej jednego z podstawowych kanałów Darknetu, prawda? No jest trochę taka, że jest jedna z wersji, która została ona wymyślona przez CIA do łączności z agentami, którzy są ulokowani w bardzo niebezpiecznych obszarach, gdzieś w Chinach, Korei, w różnych takich miejscach.
Czy szpiedzy rządzą światem? Podcast Sewerskiego i Niemczyka.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka rozmowy z Wincentem Sewerskim dotyczącej różnych kuchni szpiegowskiej, żadań szpiegowskich i o tym, na czym to całe szpiegowanie polega. Dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać o łączności, ponieważ to jest jeden z najważniejszych elementów pracy wywiadu, chociaż nie polega na zdobywaniu informacji, tylko na tym, żeby je przekazać, ale jest jednak jednym z w ogóle krytycznych rzeczy, które trzeba wymyśleć, żeby wywiad sprawnie funkcjonował. Mówi się, że łączność jest piętą achillesową wywiadu. Dlaczego tak się mówi? Co jest takiego właśnie ważnego w tym i trudnego?
Właściwie w historii szpiegostwa są dwa albo trzy rodzaje, w których agent, bo łączność, tu właściwie będziemy mówić o tym elemencie pracy agenturalnej, bo to dotyczy tego wymiaru pracy. Są trzy takie powody, sfery porażek w szpiegostwie. Jeden to jest nasz kret u nich, który przekazuje informację kto.
Druga, albo ich u nas niestety.
No tak, no w obie strony to działa, właśnie. Tak, uogólniam. Drugi to jest, sam się przyznaje do współpracy.
Czyli defektor, tak?
Defekcja. Tak, a trzeci to jest błąd w systemie łączności.
Najczęściej. Ja bym jeszcze powiedział, że jest czwarty, może nawet ważniejszy. Nieostrożność polityków, którzy potrafią publicznie informacji wywiadu paląc.
Ale
powiedzmy, że mówisz o przyczynach wewnątrz wywiadu.
No tak, ale nawet jeżeli się polityk zdekonspiruje, to i tak później trzeba to rozpracować. Ale łączność jest piętą achillesową, dlatego że to jest ten kontakt między agentem a wywiadem.
A centralą, tak?
A centralą. Agent musi być dyspozycyjny, agent musi otrzymywać zadania, agent musi przekazywać informacje wywiadowcze.
No przekazać pieniądze to też łączność, prawda?
No cała masa. Problem, istota pracy wywiadu jest jego tajność, prawda? Ukrywanie tego faktu, który jest, no, poważnym przestępstwem, a więc w związku z tym ta relacja, bo właściwie w sensie prawnym udowodnienie komuś szpiegostwa, oprócz tych dwóch poprzednich elementów, których wymieniłem, właściwie najczęściej polega na tym, złapaniu na gorącym uczynku lub tego, że się szpieg przyzna. Bo nawet znalezienie u kogoś w domu aparatury szpiegowskiej, gamy i tak dalej, to jest jeszcze połowa sukcesu, bo nie wiemy, dla kogo szpieguje, prawda? Musimy.
W ogóle się szpieguje, bo może być kolekcjonerem.
Kolekcjonerem. Więc ustalenie kanału łączności, sposobu kontaktowania się jest właściwie najlepszym sposobem zidentyfikowania pracy agenta.
Czyli w ogóle, żeby ustalić, że jest, a po drugie złapać go na gorącym uczynku.
Złapać, ale co więcej, kontrolować przez odpowiedni okres czasu, czyli zebrać informacje potwierdzające jego agenturalną działalność. Prawda? O ile to możliwe, nawet kontrolowanie, ingerowanie w tą łączność, tu są dużo więcej takich skomplikowanych elementów, które w to wchodzą. W każdym razie jest to z całą pewnością decydujący moment. Dlatego każdy wywiad przykłada szczególną uwagę, nadzwyczaj dużą uwagę do zbudowania systemu kontaktowania się i łączności z agenturą. Nie jest jednego. To bardzo...
I to nie jednego, bo muszą być, że tak powiem, zapasowe, tak? Awaryjne.
No, no to jest cała, ja bym nawet określił, że jest to swego rodzaju sztuka, ponieważ przy budowaniu systemu łączności korzysta się z ogromnie szerokiej wiedzy, trzeba korzystać, bo to nie jest tylko kwestia, to są aspekty i techniczne, ale także geograficzne, jakieś obserwacje miejsc, także aspekty kulturowe. To jest cała masa elementów, które trzeba uwzględnić, aby zbudować łączność z agentem, z tym konkretnym agentem. Bo tutaj nie ma jakiegoś, nie wyciągamy z szafy teczki, prawda, teczka napisane system łączności z agentem i tutaj sobie ją dostosowujemy do, powiedzmy tam, jakiegoś Jana Kowalskiego. Tylko do Jana Kowalskiego budujemy teczkę systemu łączności specjalnie dla niego, która jest dedykowana wyłącznie dla niego. I najczęściej, co jest ważne, właśnie, niepowtarzalność. Oczywiście może być powtarzalność pewnych schematów, które są sprawdzone, dobrze funkcjonują, ale zbyt daleko posunięta powtarzalność, a w szczególności agentów, którzy byli zdekonspirowani czy rozpracowani, zawsze jest zagrożeniem dla kolejnych. A więc trzeba to uwzględniać. Jest to bardzo skomplikowane.
To też jest bardzo uzależnione od sytuacji wywiadowczej terenu, prawda? To, te wszystkie narzędzia łączności muszą być do tego starannie dopasowane.
Oczywiście, tak. Cała masa elementów się na to składa, dlatego powiedziałem i będę się tego trzymał. Jest to swego rodzaju sztuka.
Ale powiedz, no właśnie, ale jednym z najważniejszych elementów łączności ma być, że ona ma być tajna. A dlaczego ona ma być tajna? Czy wszystko musi być tajne? Jak się czyta jakieś opowieści o II wojnie światowej, to słyszymy, że agenci działający gdzieś tam w obcym kraju, na przykład o różnych zleceniach dowiadywali się słuchając radia, tak? I wtedy było jakieś tam ogłoszenie, że tak powiem, cena obrazu na aukcji tam osiągnęła tyle i tyle dolarów i agent wiedział, że w takim razie ma tam wysłać taką i taką informację, zostawić co martwe skrzynce, coś. Więc nie wszystko ma tajne. Dlaczego tak utajnia? Dlaczego, powiedzmy, taki model łączności, że jednak szyfrant z ambasady wysyła tą łączność, dlaczego ona jest tak starannie szyfrowana? To co się tam ukrywa?
Można powiedzieć, tak uogólnić tą twoją myśl, albo odpowiedź na twoje pytanie raczej. Właściwie im prostszy system łączności, im bardziej wkomponowany w naturalne okoliczności, w jakich agent funkcjonuje, im mniej tej takiej zaprogramowanej tajności, tym właściwie lepiej. Dlatego, że wtedy bardzo trudno jest odkryć tajność, czyli de facto casus belli, prawda? Działalności agenturalnej w tym wypadku. Ale tak czy inaczej, na końcu procesu łączności ta tajność musi być. Bo nawet jeżeli przyjmiemy założenie hipotetyczne, takie zabawmy się, taki scenariusz, że jest polityk ważny, prawda, który jest agentem, jest prowadzony przez nielegała, który jest jego kolegą z organizacji partyjnej, prawda? Oni się spotykają na kawiarence przy parlamencie i przekazują sobie, prawda, odpowiednie instrukcje, działania, koordynują. To jednak mimo wszystko na końcu tej drogi ten nielegał będzie musiał się kontaktować z centralą przy pomocy tajnych, zabezpieczonych systemów łączności. Co do tego nie
ma
wątpliwości.
Ale wiesz co, jakby jak się analizuje różne publikacje naukowe w fikcji literackiej, to właściwie widzimy, że takie są trzy jakby powody. Tak? Po pierwsze chcemy ukryć, że mamy informację wrażliwą. Tak? Bo jeżeli przeciwnik wie, że ją mamy, to może się jakoś dopasować politycznie, negocjacyjnie, nie wiem, elementach uzbrojenia, może oni to wiedzą, tak? I my to przechwyciliśmy w łączności. Druga sprawa, no to jest chronienie źródła informacji, tak? Bo z tej informacji możesz się domyśleć, skąd ona się wzięła, prawda? Ale trzecia rzecz to jest, dlaczego nie można otwartym tekstem napytać, nie wiem, w rezydentury w Moskwie, jakie plany ma Władimir Putin na weekend, prawda? Dlaczego ten? No ale gdyby ktoś wie, jakie ona ma plany, to on może domyśleć się, co interesuje służbę, prawda, wywiadowczą. Dlaczego ona o to pyta? Prawda? Jest cała powieść Johna le Carrego, Russia House, tak? Dosyć stara, ale ona jest właśnie oparta wokół takiej intrygi, no nie chcę za bardzo spoilerować, ale ona jest w ogóle wokół takiej intrygi, że do wywiadu brytyjskiego zgłasza się oferent, który zaczyna mówić o różnych tam technologiach, tak? Oni chcą dostać listę pytań. Co by interesowało w sprawie tych technologii Brytyjczyków, więc chcą też wiedzieć, w jaki sposób oni są w tych badaniach naukowych zainteresowani. Przynajmniej taka jest jedna z hipotez wyjaśnienia tej książki, bo ona nie jest do końca wyjaśniona. Więc okazuje się, że ta lista pytań jest równie ważna i musi być równie utajniona jak odpowiedzi na nie, prawda? Więc to rzeczywiście ta tajność jest tutaj kluczowa.
No oczywiście, to jest to, o czym powiedzieliśmy na początku. To jest pytanie... Kim jest agent, gdzie jest uplasowany i czego od niego oczekujemy, jak jest zadaniowany. Możemy przyjąć, uogólnić to w pewnym sensie. System łączności to jest system kontaktowania się z agentem, który zawsze działa dwukierunkowo. To jest przekazywanie informacji, zadań do realizacji, odbieranie informacji. I trzeci element, kontakt bez... Te akurat czynności można wykonywać, te, które powiedziałem wcześniej, można wykonywać bez kontaktu bezpośredniego. Można wykorzystywać łączność elektroniczną, martwe skrzynki, sporo tutaj różnych informacji. Oczywiście też w to się wkomponowują jeszcze tak zwane sygnały wywiadowcze o zagrożeniu, o niebezpieczeństwie, o wywołaniu spotkania. Tu są prostsze w sensie technicznym, ale nie wcale takie proste w sensie organizacyjnym. Postawienie kwiatka w oknie, prawda?
No tak. No tak, no to tak, czy to jest jeszcze łączność, czy to jest tylko sygnały, tak?
Nie, to one należą, sygnały należą do łączności. Natomiast przekazywanie, odbieranie informacji, to jest bardzo ważna część. Ale nadzwyczaj ważna jest kontakt, łączność bezpośrednia ze źródłem. Ona musi właściwie być. Bez tego nie ma właściwego funkcjonowania współpracy agenturalnej. Dlatego, że bezpośredni kontakt, te spotkania okresowe z agentem są konieczne do tego, aby weryfikować całą tą współpracę, która być może może toczyć się w formie, prawda, bezosobowej, bez kontaktu bezpośredniego. Także...
Wiesz co, ale też chciałbym, taka mi przychodzi myśl, znowu trochę odrywając od wątku bezpośredniej łączności z agentem, prawda, że na przykład łączność też służy, sam fakt istnienia łączności jest informacją, prawda, bo na przykład jeżeli obserwujemy, że wymiana depesz, że tak powiem, łączności radiowej, tak, się intensyfikuje, prawda, to znaczy, że coś się dzieje, albo służba udaje, że coś się dzieje, prawda, jeżeli nagle uczymy się rozpoznawać martwe skrzynki, tak, lokalny kontrwywiad uczy rozpoznawać martwe skrzynki, to jeżeli podejrzewa, że tych martwych skrzynek się zakłada więcej, to też może uważać, co się dzieje, tak? Że jakiś cenny agent zaczyna działać w okolicy. Więc ona paradoksalnie jest źródłem informacji nie tylko wtedy, kiedy jest złamana, ale wtedy także, że tak powiem, jej organizacja często podpowiada, tak? I znaczy kontrwywiadowcy tego się uczą, prawda? I właśnie oni wtedy mówią, o, to jest pięta chylosowa. Jak się uruchomiła łączność na jakimś kierunku, to znaczy, że mamy szukać agenta mniej więcej w takim i takim środowisku.
Prawda? No dokładnie, oczywiście, że tak, ale to działa w dwie strony oczywiście. Jeżeli kontrwywiad wyłapuje intensyfikację łączności w eterze i tak dalej, no to buduje na tym oczywiście jakieś pewne podejrzenia. Ale zadaniem wywiadu jest taka łączność, aby nie była wychwycona.
No tak, albo wręcz przeciwnie, po to, żeby odwrócić uwagę od jednego miejsca, to się intensyfikuje łączność wokół innego.
Dokładnie, prawda? Tak. Oczywiście są też tak zwane kanały, które po prostu są puste. Tak, lecą gamy cały czas i dają po prostu, jak to się mówi, kontrwywiadowi na poty, a kiedy w rzeczywistości łączność się odbywa
kompletnie bez znaczenia.
Na zwykły telefon. No właśnie. prawda, i przestał.
Powiedz mi, bo to ciekawe, bo też historia szpiegostwa tutaj też można opowiadać na ten, no taką podstawową metodą, właśnie nieodłącznym elementem tajności jest szyfrowanie, prawda? Ale czy spotkałeś się z jakimiś innymi formami? Czy, nie wiem, spotkałeś się kiedyś w swojej służbie z tajnopisem na przykład?
Nie. Co prawda, szpiedzy uczą się tego, tych klasycznych metod, właśnie, tajnopisów, mikrokropki.
Czyli co, tajnopisów, czyli atramentu sympatycznego, to, prawda? Który potem podgrzewamy w kuchence mikrochowej i wychodzi tak.
Ale ja muszę powiedzieć, że te klasyczne metody szpiegowskie, co wciąż są w użyciu. Nieśmiertelny kamień wciąż jest w użyciu.
No, martwa skrzynka, no tak.
Jest,
no.
On co prawda inną zawartość teraz ma, troszeczkę inaczej jest obsługiwany, ale w dalszym ciągu funkcjonuje. I rzeczywiście znajomość tych takich bardzo klasycznych metod, jak tajnopis, mikrokropka i normalnie odbieranie gam, oficer musi to umieć. Nawet jeżeli nie będzie tego stosował przez całą swoją służbę, to musi wiedzieć, jak to zrobić, bo może przyjść sytuacja kryzysowa, wojenna, kiedy łamią się dotychczasowe systemy łączności i można wykorzystywać zapasowe, te bardzo takie znane tradycje.
Ale też jest na przykład taki bardzo praktyczny powód, bo ja to też skądinąd wiem od oficerów kontrwywiadu, którzy tam nagle gdzieś tam wchodzili i potem się dziwili, że ktoś się tak archaiczną metodą posłuchiwał, anachroniczną. Tak sobie pomyślałem, wiesz, jeżeli agent jest ulokowany 20 lat wcześniej, prawda, i on jest nauczony pewnej łączności, pewnej dyscypliny, ma pewne nawyki, to na przykład wprowadzać go w nowinki techniczne, no po pierwsze to już dla niego jest trudne, bo to wcale nie musi być człowiek bardzo, że tak powiem, technologicznie komaty. Po drugie, on prędzej czy później przywpadnie, tak? I on zaraz wysypie najnowsze metody łączności, prawda? Przy obcej służbie. Więc właśnie stąd jest tak, że często się ta łączność odbywa na takich, powiedziałbym, metodach stosowanych kilkadziesiąt lat wcześniej, prawda?
No więc właśnie, bo to jest...
Jest to nadal aktualne.
No tak? Więc właśnie, to jest fundament łączności. Ona nie może być zbyt skomplikowana. Ona musi być stosunkowo prosta, stosunkowo łatwa do opanowania. W tym się kryje uniwersalność i niezawodność.
Ale jak możesz mówić, że mikrokropka jest łatwa do zrobienia? No to nie jest ja to. Myślę, że teraz jakby komuś powiedzieć, zrób mikrokropkę, on w ogóle nie wiedział, jak się zabrać, prawda? Co to jest w ogóle mikrokropka?
No to jest pomniejszanie tekstu. Prawda?
No zdjęcie tekstu zmniejszone do ułamka milimetra.
Tak,
prawda?
I naklejenie na pocztówkę.
Tak, albo się pod znaczek pocztowy naklejało, prawda?
Tak, to dokładnie.
I filmów instruktażowych z lat 50. takie metody.
Ja mówię, że tego się oficerowie uczą na zasadzie też pewnego elementu tradycji, historii, ale powiedziałem, że te tradycyjne metody. Oczywiście cały świat internetu, cyberprzestrzeń zrewolucjonizował łączność. Dzisiaj w dużym stopniu obsługa agentury przeszła w świat cyberprzestrzeni.
Pewnie tak nie, ale zauważ, że pewne metody są tak samo aktualne, bez względu na to, czy są przesyłane eterem na falach krótkich technologii z tam lat 30. albo 20. i nawet jeżeli są wysyłane, że tak powiem, internetem. Na przykład wyobraźmy sobie kompresję nagrania, prawda? Czyli rozmowa wielogodzinna, która została nagrana i jest wysyłana do centrali, ale jest skompresowana do sekundy, prawda? I samo już jej wyłapanie jest trudniejsze niż ten. Albo steganografia, tak?
Szybka telegrafia.
Czyli steganografia, czyli ukrywanie w pliku graficznym. To już jest typowo komputerowe, prawda? Ukrywanie czegoś w rodzaju mikrokropki w obrazie, nie wiem, zdjęcia na w Facebooku, prawda, w jakimś medium społecznościowym, czy w jakimś przekazie, prawda? I służby na przykład się bardzo starannie uczą rozpoznawanie steganografii. To był, pamiętam, jakieś kilkanaście lat temu duży problem. Wiem, że są programy do tego wykrywania, więc ona chyba przestaje taka być uniwersalnym rozwiązaniem, ale to z tych nowoczesnych rozwiązań jest bardzo ciekawe.
Nawet jeżeli wykorzystywane są urządzenia bardzo zaawansowane technologicznie do utrzymywania łączności, to one w swojej obsłudze muszą być proste. Łatwe, proste i szybkie.
I szybkie, prawda?
dostosowane oczywiście do możliwości, umiejętności, charakteru i kompetencji agenta, który będzie to obsługiwał. Wiele osób ma trudności z bardzo elementarnymi sprawami i to polityków bym nawet powiedział, którzy są celem jakimś, powiedzmy, zainteresowania wywiadowczego z obsługą takich prostych urządzeń. Prawda, więc je dostosowują co innego, jak mamy informatyka, który siedzi, prawda, w miejscu z dostępem do określonych
Ale na przykład szyfrant, w końcu zupełnie osobne stanowisko, człowiek, który właściwie musi się wszystkim znać na tym, na tej łączności, to jednak jest, jednak musi być bardzo zaawansowany technologicznie i technicznie i bardzo chroniony jest, prawda?
No tak, ale w dalszym ciągu grupy kamy pięciocyfrowe są w użyciu i mimo tylu lat...
No bo nie zawsze jest dostęp do szyfranta.
Że nawet szyfranci to obsługują, ta forma łączności jest wykorzystywana, ona wciąż jest bardzo dobra. Oczywiście dzisiaj tego nie robi się ręcznie, nie zakłada, prawda, szyfrant nie siedzi, nie odejmuje i dodaje tych cyferek, tylko robi to urządzenie, maszyna odpowiednia, ale jednak mimo wszystko ten system wciąż pozostaje bardzo efektywny, bardzo dobry.
No bo jest też wyjątkowo dobrze sprawdzony.
Prawda? No więc właśnie.
A ta cała elektronika to właśnie nikt nie wie, kto tam umie to i jak czesać, prawda?
No więc właśnie.
No dobrze, ale wiesz co, rozmawiamy o tym, dobrze, jakie są w ogóle formy łączności? Bo trzeba mieć świadomość, że łączność to jest zarówno łączność radiowa, jak i kurier, tak? Kurier też jest, że tak powiem, elementem łączności. Czy jakoś, wyobraźmy sobie, no jakaś działa rezydentura za granicą, prawda? Może jawna, może niejawna. Jawna to w ambasadzie, niejawna poza ambasadą, prawda? I oni potrzebują, jak jawna, to wiadomo, że pójdą do szyfranta i tam zaszyfrują wysłanie. Ale jeżeli niejawna, to ona musi mieć różne narzędzia łączności. Czy jakbyśmy, możemy coś powiedzieć na ten temat, jakie to są narzędzia?
Trudno mi odpowiedzieć na to, jakie... bym właściwie wrócił do początku naszej rozmowy. To jest, nie da się zdefiniować tego w jakimś sensie, w jakimś takim pojęciu ogólnym, jak to funkcjonuje. W każdym kraju, w każdych okolicznościach jest to budowane zupełnie w sposób dostosowany do środowiska, w jakim przychodzi działać, tak? I do obsługi.
No i też jest tak, że jeżeli ktoś wymyśli jakiś bardzo ciekawy sposób łączności, bardzo efektywny, to wcale nie ma ochoty go ujawniać, prawda? Więc skąd my mamy o nim wiedzieć w ogóle? No,
oczywiście,
prawda?
Brak jest badań porównawczych w tym względzie. Ale możemy sobie wyobrazić, prawda? Na przykład, powiedzmy, jeżeli jest agent uplasowany w jakimś instytucie badawczym, gdzie są opracowywane jakieś bardzo skomplikowane, zaawansowane badania naukowe, tajne, prawda, które są, no, tak jak w czasach zimnej wojny mało kto wie, że instrukcja obsługi czołgu Abrams to był wagon dokumentów. Mniej więcej.
No tak, no bo też i obsługa czołgu Abrams wymagała kilkudziesięciu osób i specjalistycznych urządzeń, prawda? To, co można było naprawić młotkiem na polu bitwy, to się paliło młotkiem, ale elektronikę...
W jaki sposób przekazać tę instrukcję obsługi, prawda? Żeby można było, bo to jest interesujące, już nie mówiąc o samolotach i innych sprawach. Dzisiaj jest podobnie oczywiście z nowoczesnymi technologiami.
Wiesz co, ale znowu, no, historia szpiegostwa nie mówi o ten. Na przykład jak się czyta powieści Friedricha Forsytha, który sam był kurierem wyjawił, prawda? No to jednak to jest ten człowiek tam, steward, albo jakiś człowiek udający turystę, albo jakiś człowiek, który ma jakąś tam inną legendę, żeby jeździć po świecie i tam przewozić jakieś rzeczy, odbierać informacje, przekazywać, że tak powiem, instrukcje. Więc jak popatrzymy na to, to na przykład, o kurierze to na pewno, prawda? Tak powiem, wiemy, bo wiadomo, że tego się używa, ale na przykład spotkałeś się z tym, żeby ktoś wysłał list zwykły? Nie wiem, z tajnopisem, albo sam fakt wysłania pocztówki na jakiś tam adres. Ciocia dzisiaj już czuje się lepiej, prawda? A dla odbiorcy to jest wyraźny sygnał, że tam coś się zdarzyło. Spotkałeś się z tym?
Tak, sam to robiłem.
No właśnie, prawda? Więc nawet takie, no, że wiesz, jak się na przykład historia Piątki z Cambridge, tak? Kim Philby na samym początku współpracy z wywiadem radzieckim miał adres w Paryżu, na który ma wysyłać, że tak powiem, korespondencję do, z informacjami ważnymi dla wywiadu radzieckiego. Okazało się, że to był adres ambasady rosyjskiej w Paryżu. Więc no, takie wtedy jeszcze pomysły były, ale to jest
powtarzam, akurat... takie czasami banalne sposoby czasami są bardzo dobre. Zresztą niesłychanie trudne jest, bo są szyfry, są, prawda, inne formy elektronicznego ukrywania, ale jest bardzo wciąż jest wykorzystywany i bardzo jest efektywny system prostych kodów. Głównie do łączności krótkiej, przekazywania ostrzeżeń, wywoływania spotkań, prawda, czy takich bardzo elementarnych, no, rzeczy, które agent wie, co oznaczają. To nie są zaawansowane, skomplikowana łączność, wymiana informacji. Ale więc to bardzo dobrze funkcjonuje, bo to można ukryć.
To jest zwróć uwagę, że mogą być takie warunki, kiedy rzeczywiście nie sposób zastosować innej łączności. Wyszła z pocztówkę i treść tej pocztówki jest kompletnie neutralna, ale tylko mówi jedną rzecz dla odbiorcy, tak? Że na przykład pod znaczkiem jest mikrokropka. Da?
No tak.
Ona będzie, jak będzie tylko dla podtrzymania łączności, to będzie coś kompletnie nieznaczącego, ale może jest pewien układ, jak będą określone słowa, to wiadomo, że w tej albo na zdjęciu gdzieś jest ukryte steganograficzne.
Gdyby jakiś polityk czy generał dostał pocztówkę, to kontrwywiad powinien się nim zainteresować.
Znaczy, obawiam się, że to już jest taka anachroniczna forma łączności, że za każdym przypadku, prawda, można mieć podejrzenie. No dobra, też rozmawialiśmy o różnych sposobach obsługi agenta, no ale przecież spotkanie osobiste też jest formą łączności.
No więc właśnie, mówiliśmy o tym, tak, bo jest łączność osobowa i bezosobowa.
No właśnie, prawda? To i martwa skrzynka na przykład, prawda?
Martwa skrzynka. Nawet jeżeli kurier fizycznie, prawda, oficer czy współpracownik wywiadu uczestniczy w łańcuszku łącznościowym, to jednak mimo wszystko złożenie materiałów w skrzynce czy postawienie znaku to jest łączność bezosobowa. Osobowa, kiedy następuje kontakt bezpośredni oficera, agent. Prawda?
I to przeważnie wymaga całego w ogóle instrumentarium, trasy sprawdzeniowej, kontrobserwacji.
Tak, i to jest już całe wielkie przedsięwzięcie. Tak? Spotkanie z agentem, jeśli w szczególności jest to źródło tkwiące w obiekcie tak zwanym, jak to określamy, czyli w miejscu, w którym są istotne, ważne informacje dla naszego bezpieczeństwa, to każde spotkanie jest ogromnym...
Wiesz co, ale rozmawialiśmy o tym w momencie, kiedy rozmawialiśmy, jak się pracuje z agentem, prawda? Bo to był ważny element. Co to jest BPM? Jakoś rozszyfrujesz ten skrót?
Błyskawiczne przekazanie materiału.
I co? O co chodzi?
I tutaj możemy...
Świetle błyskawicz.
I tutaj w sensie terminologii możemy mieć klasyfikacji pewien problem, czy jest to łączność bezpośrednia, czy pośrednia. Dlatego, że jest to po prostu przekazanie powiedzmy jakiegoś pakietu, dokumentów, czy jakiegoś przedmiotu w taki sposób, aby nie bezpośredni między oficerem a agentem, czy między dwoma oficerami, no w zależności od okoliczności, tak aby nie można było tego, żeby tego obserwacja czy kontrwywiad nie był w stanie wychwycić.
Czyli co, dwóch gości mija się na ulicach i jeden wpada drugiemu błyskawicznie do kieszeni, tak, zasłaniając gazetą.
To jest bardzo taka teatralna, więc wręcz bym powiedział...
No filmowa, bo to filmowa, można na wielu filmach szpiegowskich.
Tak, można to powiedzieć. Ale jest to jak najbardziej stosowana metoda i wszyscy adepci zawodu szpiegowskiego się tego uczą, bo to dotyczy przygotowanie BPM-u ma pewną swoją sens, strukturę.
No to musi, timing musi być, to do sekundy, prawda, musi być dopasowane.
No tak, istotą jest, że ma być to niewychwycone przez przeciwnika, tak, przez kontrwywiad.
Prawda, bo to się może dziać pod obserwacją.
Więc dokonanie BPM-u i przygotowanie BPM-u jest skomplikowanym działaniem operacyjnym, bo najczęściej dokonywane na trudnym terenie, no z oczywistych powodów, na terenie przeciwnika i może być dokonane tak, aby kontrwywiad tego nie wychwycił, żeby takie miejsce przygotować, opracować, zaplanować, muszą jechać oficerowie i te czynności dokumentacyjne, analityczne, topograficzne. Zrobić to miejsce trzeba wcześniej obejrzeć, sprawdzić, zobaczyć, czy się nadaje, prowadzić pewne, się trzeba modyfikacje i tak dalej, zobaczyć, czy tam kamer nie ma, czy nie ma innych zagrożeń. To nie jest w sumie prosta sprawa. Przygotować,
no tak,
to nie jest sobie takie.
Przewidzieć na przykład na peronie dworcowym, ale jak tam okazuje się, że tam jest taki tłok, że nie sposób się, to nawet się nie zobaczą.
To wszystko oczywiście się dostosowuje. No BPM jest dostosowany do warunków agenta, tak? Jakich on może tego dokonać. My się do niego dostosowujemy. Owszem, można mu podpowiedzieć pewne rzeczy, dostosować go nieco do okoliczności, ale generalnie rzecz biorąc, warunki agenta narzucają jego możliwości, narzucają całą tą inscenizację BPM-u. To jest dobre słowo, inscenizacja.
BPM, a spotkałeś się z taką formą łączności, że na przykład się u fryzjera spotykają, tak? U kosmetyczki, w łaźni zdarzało. Opowiadałeś chyba nawet już tutaj w jednym spotkaniu, że miałeś rozmowy w saunie, tak? No trochę coś innego, prawda? Ale takie miejsce, gdzie właściwie każdy może wejść. Na pocztę może wejść, prawda? I przypadkiem jeden gość stoi, a drugi za nim w kolejce stoi, tak? I tam sobie coś przekazują.
Jak najbardziej można, prawda, to zrobić. Ja robiłem BPM-y na przykład w drzwiach obrotowych.
Mhm. Wiesz co, ale drzwi obrotowe, klasyczny BPM, a jak siedzisz u fryzjera, to nie ma błyskawiczny, siedzisz godzinę u tego fryzjera i ten drugi też siedzi tam
jak
godzinę,
najbardziej.
Nie?
Dzisiaj ten BPM ma pewne, w porównaniu do tego, kiedy ja powiedzmy zaczynałem, kiedy budowało się BPM, że trzeba było na przykład przekazać teczkę, prawda? No bo w teczce były jakieś te dokumenty. Dzisiaj BPM może polegać na wsunięciu pendrive'a do kieszeni po prostu.
No tak.
I najczęściej to się w ten sposób...
No, kiedyś mikrofilmu, prawda? I objętościowo albo niewielka różnica.
Albo na przykład robiłem to w ten sposób, że wrzucałem agentowi do kieszeni w odpowiedniej sytuacji telefon, który był odpowiednio przygotowany.
Tak, do łączności.
No i rozchodziliśmy się i dopiero wtedy do niego dzwoniłem i kierowałem go tym przez telefon, co ma dalej robić, w jaki sposób. No, to jest bardziej zaawansowana forma, prawda, łączności, ale tutaj jest komponowany element sprawdzenia, prawda? Bo to jest to, o czym kiedyś rozmawiali, prawda? Jak idziesz na kolejne spotkanie z agentem, to się przygotowujesz, jakby zdradził. Zdradził albo został rozpracowany. Więc jeżeli on idzie na spotkanie na przykład, a nie zdradził, a jest pod kontrolą służb, to naszym zadaniem jest ustalenie tego, a więc ten cały reżim organizacji jest bardzo skomplikowany i dostosowany
do tego. I to jest też bardzo, musi być elastyczne. Na przykład te rozwiązania, że takie, które wykryli Rosjanie, Brytyjczycy instalowali przynajmniej jedną taką skrzynkę, wykryto, która nie polegała na tym, że to był wydrążony kamień, tylko tam było urządzenie, które odbierało sygnały. Takie parametry, że ono działało tylko w niewielkiej odległości, tak? Ale że ktoś, kto miał do przesłania informacje, musiał przejść w odległości, nie wiem, kilkunastu metrów.
Tak, to się nazywało kiedyś szybka telegrafia. To już od dawna jest stosowane, chyba jeszcze w latach 80. Można było w ten sposób transferować duże ilości danych.
No co tak, prawda, bo jak szła była kompresja, no to
można było
bardzo
na przykład
szybko
z autobusu przejeżdżającego obok ambasady, autobusu komunikacji miejskiej, wypuścić do ambasady cały pakiet informacji.
No właśnie, albo na spacerze w parku, prawda?
Pewne
no
urządzenie to odbierało. Ale bywały też takie, to znany przypadek, zresztą opisany z tym kamieniem w Moskwie, kiedy...
W parku, tak?
W parku, tak. Brytyjczycy mieli do szybkiej telegrafii agent.
I Rosjanie, obserwując ruch zidentyfikowanych oficerów rezydentury, bo to tam czasami się wie, zorientowali się, że oni jakoś dziwnie często przechodzą koło tego kamienia.
Nawet to było inaczej troszeczkę. To było tak, że Rosjanie z jakichś powodów zorientowali się, że to jest, prawda, urządzenie i w nocy coś tam uszkodzili.
Aha, i oni się zaczęli intensywnie kręcić. No
i
tak.
Technik z wywiadu brytyjskiego okazał się, że zorientowali się, że coś nie działa, coś się zepsuło. No, no i zaczęli się tam kręcić koło tego kamienia, żeby go naprawić. I w ten sposób zostali zdekonspirowani.
Ale opowiadając o tych kamieniach, w których są odbiorniki i nadajniki cuda, zaczynamy się zbliżać do nowoczesnych technologii, prawda? Bo jest taka pokusa właśnie, po co teraz się bawić tam w szyfrowanie tam łączności? Gdzieś tam przez Darknet można to zorganizować, prawda? Zresztą cała historia Toru, czyli tej jednej z podstawowych kanałów Darknetu, prawda? No jest trochę taka, że jest jedna z wersji, która została ona wymyślona przez CIA do łączności z agentami, którzy są ulokowani w bardzo niebezpiecznych obszarach, gdzieś w Chinach, Korei, w różnych takich miejscach. Zresztą Fundacja Silicon, prawda, która jest organizatorem Tora, no to jest fundacja, w której oglądamy przedstawicieli administracji amerykańskiej, niemieckiej, bo okazuje się, że tak powiem, sponsorami fundacji jest rząd amerykański, niemiecki. Hillary Clinton, jak była sekretarzem stanu w Stanach Zjednoczonych, była szefową tej rady tej fundacji, prawda? Więc widzimy, że ten Darknet i Tor, i to, co zostało zbudowane, i w gruncie rzeczy, po pierwsze, nie wiemy, czy on naprawdę jest, że tak powiem, w pełni szczelny, a po drugie, zwróć uwagę, że wszystkie służby od narkotyków, handlu bronią też tam siedzą, bo szukają łączności, więc myślisz, że to może być efektywnie wykorzystywane?
Ale oczywiście, że nie może,
no,
a jest.
Właśnie, no,
z całą pewnością jest wykorzystywane. Powiedzieliśmy sobie na początku, nie ma 100% bezpiecznego systemu łączności. Każdy ma jakieś wady. Każdy trzeba modyfikować, ulepszać, poprawiać, bo cały czas przeciwnik też nie śpi i też walczy, aby rozpracować nas i zbudować coraz lepszy swój system. O ile dzisiaj można rzeczywiście przekazywać informacje, instrukcje, nawet je odbierać w cyberprzestrzeni, prawda? O tyle zawsze takim piętą akillesową łączności była kwestia przekazywania pieniędzy, prawda? No, które są naturalnym elementem działalności.
No teraz kiedyś, walutę można przesyłać.
Kiedyś się przesyłało, prawda, przekazywało pieniądze w kamieniu.
Bryla.
Dzisiaj system kontroli służb nad systemem finansowym jest tak dobry, tak szczelny, że bardzo trudno jest, że tak powiem, operować pieniędzmi, nie pozostawiając śladu. Ale są kryptowaluty.
No, kryptowaluty są też identyfikowane i też jednak, wiesz, zauważ, na przykład słyszymy, że ważnym kanałem i werbunku, i łączności z tymi agentami rosyjskimi, którzy zostali złapani w Polsce, to był Telegram, prawda? I ja nie wiem oczywiście, bo tajne są te procesy, ale ja w ogóle zakładam, że znaczna część materiału dowodowego to są rzeczy wygrzebane z Telegramu, czyli jednak polskie służby na przykład nauczyły się identyfikować i te kanały, i te sposoby łączności, żeby tych agentów wykrywać, więc ja myślę...
Ale co więcej, przecież wywiad izraelski Mossad, wywiad finansowo-bankowy traktuje jako oddzielną...
Jeden z kluczowych. No, Pegasus między innymi po to powstał.
Oddzielną technikę, taką jak Humint czy Osint.
No właśnie, słuchaj, chyba już o tym rozmawialiśmy, ale tak patrząc na to, opowiedzieliśmy sobie o różnych, od tajnopisów i mikrokropek po właśnie Darknet i nie wiem... Tak, programy do obsługi gier, tak? Gdzie też odkrywano, że tam łączność, przynajmniej terroryści się potrafili w ten sposób jakieś jednocześnie grali w jakąś grę strzelankę, a jednocześnie wysyłali sobie informacje, które miały znaczenie dla ich organizacji. Ale tak, bo jakbyś się zastanowił, wybrać jakieś formy łączności, które byś uznał za najbardziej efektywne?
No nie potrafię tak
Znaczy jak cię słucham, to na pewno proste. Prawda?
Tak, ja od zawsze starałem się budować system łączności, żeby był jak najprostszy.
I niekoniecznie najnowocześniejszy.
Nie,
prawda?
Jak najmniej technologii. Zresztą słynny, zwykły telefon, nie smartfon zaawansowany, wciąż jest dobrym pomysłem. Unikanie jednak mimo wszystko sieci internetowej, nie bazowanie na tym, ponieważ no tam informacja wpada i kontrola
nasza. No tak. Ktoś wymyśli jakiś program do
iluzoryczna.
Identyfikacji określonych związków frazeologicznych
no
i
tak.
Już leżymy, prawda?
W szczególności, jeśli przeciwnika mamy takiego, który ma odpowiednie możliwości technologiczne, prawda, do walki z tym. Więc stosowałem zawsze metody właściwie najprostsze, jakie były do zastosowania. No i oczywiście odpowiednie dla... Zawsze jest jednak... Najczęściej staramy się budować łączność w ten sposób, aby ona była nie tylko prosta, ale żeby nie musiała być zbyt częsta. Czyli mówiąc krótko...
Absorbująca, tak?
Tak. W zasadzie pozostawiamy staramy się budować układ, system łączności, że zostawiamy jako tę podstawową formę wywoływanie spotkań. Bo o ile masz z agentem ustawioną grafik spotkań, ustawiamy na sztywno terminy, prawda, że widzimy się za jakiś czas tu i tu w określonym miejscu, on to wie, miejsce ma numer, ma cały opis, agent się musi tego nauczyć, to mogą dojść sytuacje takie, że on musi wcześniej wywołać, bo jakiś stan zagrożenia albo coś ma ważnego do przekazania. Więc dopiero tutaj wchodzimy w ten moment, kiedy przekazujemy mu instrumenty do wywoływania spotkań. I w drugą stronę oczywiście naszej strony. Czasami są to bardzo banalne sposoby, bardzo proste i nawet dekonspiracja ich, wyłapanie nie powinno być szczególnie podejrzane ewentualnie dla kontrwywiadu, tak? Ono musi być wkomponowane w jakiś prosty, banalny schemat, czasami wykorzystywanie na przykład kogoś z rodziny, ale też te sposoby, o których mówiliśmy, przysłowiowa kwiatek w oknie, prawda? Czy znak na ścianie.
Czyli jakby spróbując spuentować tą naszą rozmowę, to co? Należałoby powiedzieć, że łączność jest tym mniej piętą achillesową wywiadu, im jest mniej skomplikowana, tak? Im jest prostsza, łatwiejsza do obsługi przez człowieka, który nie jest inżynierem informatyki, czy tam tele.
Ja zwolennik tych metod, no jednak nikt z moich agentów nie wpadł, więc... Przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
No to nic, no to możemy tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że można nas oglądać i słuchać nie tylko na YouTubie, ale też i na kanałach Polskiego Radia i na wszystkich innych tych kanałach, które dystrybuują właśnie różnego rodzaju podcasty. To dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Dziękuję.
Do widzenia.
To był podcast Polskiego Radia.